Boży Wam, drodzy bracia, drogi siostry. Cieszę się, że z łaski Bożej możemy spotkać się tutaj dzisiaj na tym miejscu, gdzie wspólnie razem możemy budować się, zachęcać, wspólnie razem rozważać Pismo Święte. Dziękuję Wam, że jako zbór zechcieliście nas ugościć, przyjąć tutaj. Jest nam niezmiernie miło. Także bracie, też przekazujemy pozdrowienia z naszego zboru, z Kościoła Chrystusowego, który znajduje się w Polkowicach. Kiedy byliśmy na czwartkowym nabożeństwie, pastor usługiwał tutaj, rozważenie było listu do Hebrajczyków, rozdział 9. I kiedy opisywał pastor świątynię tutaj, mówił, jak ona wyglądała, czy ktoś sobie przypomina, jaki napis widniał na murze, który był przed świątynią, na murze, który był tym murem przerywanym? Proszę. Także każdy obcy, chodzi tu o poganina, o narodowość, który przekroczy te mury, sam osobiście ponosi odpowiedzialność za swoją śmierć, która nastąpi rychło. I powiem Wam szczerze, kiedy z młodzieżą, jakiś czas temu rozważaliśmy historię o 10 trędowatych. Kiedy Jezus do nich mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom. Miejsce, w którym oni musieli się pokazać, musieli przekroczyć te mury. I Słowo Boże pokazuje nam, że jeden człowiek wraca, aby pokazać się Chrystusowi. I Słowo Boże mówi, że był to Samarytanin. Zobaczcie, w jakich okolicznościach, jakie nieszczęścia często łączą ludzi. Kiedy przeżywamy coś, kiedy mamy wspólne doświadczenia, kiedy dwie rodziny są w takiej samej sytuacji, bardzo często te nieszczęścia powodują, że nasze więzi stają się bliższe. Ale zobaczcie człowieka, który został odrzucony po pierwsze przez społeczeństwo, bo był człowiekiem, który jest obłożony trądem, a po drugie nie wolno mu było iść, pokazać się kapłanom, pokazać się tym, którzy mieli orzec o jego czystości. Ale ten człowiek w swoim problemie wraca do tego, który stał się naszym arcykapłanem. Ten człowiek w swoim problemie idzie do tego, kto ma moc rozwiązać jego problem. Kochani, tak w ramach luźnej sugestii, w ramach naszych przemyśleń jako młodzieży co do czwartkowego spotkania, co do czwartkowego nabożeństwa, które tutaj mieliśmy, chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli spojrzeć na jeszcze jedną historię Słowa Bożego. Jest to historia zapisana w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 5, abyśmy mogli ją przeczytać od 1 do 15 wersetu. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, czy chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego, dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Pytali go, cóż to za człowiek, który ci to powiedział, weź je i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Kochani, zawsze co mnie zastanawia w tej historii, to wiek tego chorego. Patrząc po sali, nie ma tu osób starszych, wszyscy jesteśmy młodzi, ale Słowo Boże mówi, że ten człowiek od 38 lat choruje. Ale chciałbym, abyśmy zobaczyli jedną rzecz. Pierwszy werset mówił, że było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. Jak myślicie, czy to był pierwszy raz Jezusa, kiedy On znalazł się właśnie w to święto i właśnie w tym mieście? Nie. Rozdział wcześniej czytamy, że to samo święto I ten sam Chrystus, i to samo miasto. Jezus idzie wcześniej do Jerozolimy i to, co on tam czyni, to wchodzi do świątyni i wygania handlarzy, wygania przekupców, robi porządek w świątyni. I zastanawiam się, jako normalny człowiek, gdybym zrobił coś takiego jak Chrystus i po raz drugi przyszedł do tego samego miasta, to pierwsze, co bym uczynił, to udał się do tej świątyni i zobaczył, czy oni na pewno nie wrócili. Ale Słowo Boże pokazuje mi, że kiedy Jezus przychodzi po raz kolejny do tego miasta, On nie skręca jeszcze większego bicza. Jezus nie wychyla się zza rogu budynków i zagląda, czy oni na pewno nie wrócili. Ale Jezus, przychodząc teraz do Jerozolimy, On przychodzi całkiem po co innego. On przychodzi, On udaje się do świątyni, On udaje się do miasta, przepraszam, aby wykonać to, z czym przyszedł na ziemię. Jezus przychodzi tym razem, aby odzyskać to, co zginęło. Jezus udaje się do ludzi, którzy bardziej niż ktokolwiek inny potrzebują Jego pomocy. I Słowo Boże nam pokazuje, że Jezus idzie nad sadzawkę mającą 5 krużganków, ale Słowo Boże zaznacza jedną ważną rzecz, że Jezus idąc tam udaje się przez bramę jaką? Owczą. Czy wiecie, do czego służyła ta brama i dlaczego ona nazywa się owcza? Dlaczego została wybudowana? Dlaczego nosi taką nazwę? Jaką rolę ona spełniała? Przez tą bramę do świątyni były wprowadzane zwierzęta, które miały zostać złożone w ofierze Bogu. I Bóg w swojej łasce, Bóg w swoim planie, Bóg w historii tego świata zapisał moment, kiedy przyjdzie Chrystus, aby stać się doskonałą ofiarą za moje i twoje życie. Bóg w swoim doskonałym planie zapisał moment, kiedy to Chrystus jako baranek Boży przejdzie przez bramę i zostanie złożony w ofierze. Po raz pierwszy w historii i ostatni przez tą bramę wchodzi ktoś, kto nie jest ofiarą od człowieka dla Boga, ale wchodzi ktoś, kto stał się ofiarą od Boga dla człowieka. Sadzawka Betesda ma 3 znaczenia, które udało mi się znaleźć. Pierwsze mówi, że jest to dom miłosierdzia, drugie znaczenie mówi dom owiec, a trzecie znaczenie jej brzmi dom źródeł. I widzimy, że Jezus udaje się do szczególnego miejsca, że Jezus wchodząc do Jerozolimy nie idzie byle gdzie, ale idzie do miejsca, do ludzi, którzy Go potrzebują. Werset 3 mówi, że w Nim leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie się wody. Kochani, to, co my możemy zauważyć z naszej ludzkiej perspektywy, jak na czas dzisiejszy mielibyśmy spojrzeć, to ja widzę pewne odwrócenie sytuacji. Widzę świątynię Bożą, która skupia się na handlu. Widzę świątynię Bożą, która skupia się na dobrobycie, na tym, aby zarobić. A widzę ludzi potrzebujących, którzy są tam, gdzie powinny być zwierzęta, które znajdują się w świątyni. Gdzie religia odrzuciła tych ludzi chromych, religia odrzuciła tych ludzi, którzy potrzebowali spotkania z Bogiem, bo z nich nie mieli pożytku. Ale najwyższy arcykapłan, Jezus Chrystus, w największe święto żydowskie, kiedy cały religijny świat przysiąknięty jest chwałą, majestatem, tym, że to jest ich święto, święto żydowskie, przez bramę owczą wchodzi po cichu największy arcykapłan, aby pójść do ludzi, którzy mają się źle. Jak często w naszym życiu podchodzimy do naszego brata, do naszej siostry? Jak często w naszej służbie, pracując z ludźmi, podchodzimy do innych ludzi? Czy nie mamy sytuacji, że wydaje nam się, że ktoś jest niepotrzebny? Czy kiedy ktoś z naszych bliskich, ktoś z naszego grona, ktoś z naszych znajomych odchodzi od Pana, to czy nie postępujemy w taki sam sposób? Z Niego nie było pożytku. On przychodził, tylko siedział. Ale ja widzę Chrystusa, który stąpił na tą ziemię i ma staranie nawet o takich ludzi. Przede wszystkim przyszedł do takich ludzi. Jezus wskazuje na to, gdzie będzie Boże działanie. Jezus wskazuje na to, kiedy przychodzi w Nowym Przymierzu i mówi, że zburzcie tą świątynię, tak, a ja w 3 dni ją odbuduję. Jezus rozmawiając z Samarytanką mówi, nie na tej górze, nie tu będą oddawać mi chwałę, ale w duchu i w prawdzie. Boże działanie w dzisiejszych czasach skupia się na życiu człowieka. Skupia się na przemianie naszego charakteru, na przemianie naszego życia, aby jeszcze bardziej nas upodobnić do Niego. Że kiedy On przyjdzie po swój Kościół, kiedy On przyjdzie po swoją oblubienicę, aby spotkał ją gotową na spotkanie z Nim, aby w naszym życiu odbity był Chrystus. Kiedy Bóg przychodził w Starym Przymierzu, w swojej obecności, góra Synaj płonęła ogniem. Kiedy w Starym Przymierzu Bóg nadawał prawo i zakon, nadawał je na tablicach. Kiedy Bóg w swoim duchu, w Duchu Świętym, przyszedł w Nowym Przymierzu, w ogniu był człowiek. Kiedy Bóg nadał prawo, to wypisał je w naszym sercu i w naszym umyśle. Boże działanie w Nowym Przymierzu skupia się na Twoim i moim życiu. Aby nas przemienić, aby nas upodobnić coraz bardziej i bardziej do Niego. Słowo Boże w tej historii używa takiego zwrotu, że byli tam ludzie, którzy są wycieńczeni, tak? Kiedy sprawdziłem sobie to z greki, jest to słowo kseros, oznacza wyschły, ktoś suchy, oznacza ziemię bez wody. Oznacza ziemię bez wody. Ci ludzie leżeli koło sadzawki. Słowo nam Boże nam pokazuje, że oni leżeli w miejscu, gdzie była woda, bo kiedy anioł wstępował, ta woda się poruszała. Sadzawka była miejscem, gdzie z obszarów świątynnych spływały te wszystkie wody. A z drugiej strony Biblia mówi, że tam byli ludzie wycieńczeni, tam byli ludzie wyschli, tam byli ludzie bez wody. I zastanawiałem się, jak to jest, że ci ludzie leżeli w miejscu, gdzie jest woda, a mimo wszystko Biblia mówi, że oni byli wyschli, że oni byli w miejscu, gdzie tej wody nie było. Ale Jezus, kiedy rozmawia z Samarytanką, mówi do niej, że wodę, którą ja ci dam, tak? Co ona sprawi w naszym życiu? Że więcej, tak? Pragnąć nie będziemy. Nie będziemy. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki, poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej stąpił, odzyskiwał zdrowie jakąkolwiek chorobą, był dotknięty. Słowo Boże mówi, że ten człowiek leżał tam od 38 lat. Od 38 lat ten człowiek leżał w jednym miejscu, a co jest najważniejsze w tej historii, on był koło świątyni. Myślę, że ten człowiek na pamięć wiedział, kiedy ci ludzie wszyscy zaczynają się schodzić do Jerozolimy, że wtedy będzie święto. Myślę, że ten człowiek leżąc koło świątyni Bożej mógł na pamięć śpiewać pieśni, które były tam grane. Myślę, że ten człowiek na pamięć mógł znać kapłanów, którzy w danym czasie, w danym momencie pełnią służbę w przybytku Bożym. I co to mi pokazuje? Pokazuje mi to, że w moim życiu ja mogę znać pieśni religijne, że w moim życiu ja mogę być blisko świątyni, że w swoim życiu ja mogę przychodzić do kościoła, że mogę wiedzieć, kto jaką służbę pełni, a moje duchowe życie może być suche. Moje duchowe życie może być wyschnięte. Że ja mogę wiedzieć o Bogu wszystko. Ja mogę wiedzieć o Kościele wszystko. Ja mogę recytować pieśni, znać wersety na pamięć, ale moje duchowe życie może być nieodmienione. W moim duchowym życiu nie będzie odbitego Chrystusa. Chociaż chodzę do Kościoła, chociaż jestem osobą, jak to się mówi, wierzącą. Słowo Boże mówi, że od czasu do czasu wstępował tam anioł Pański i poruszał wodą. Kto pierwszy do niej stąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Kochani, jest to kolejna lekcja do mojego życia osobiście, ale wierzę, że lekcja dla wielu z nas. Słowo Boże mówi, że od czasu do czasu, że od czasu do czasu. Nie wydaje nam się, że często to przypomina naszego życia. Czasami coś przeżyjemy z Bogiem. Czasami w swoim życiu znajdziemy czas dla Boga. Czasami w swoim życiu, w naszym życiu coś się wydarzy. Od czasu do czasu. Bardzo często wierzymy w to, tak jak ten człowiek mówi, że ktoś pierwszy wskakuje, że Bóg działa w życiu innych ludzi, ale często nie w naszym. Nie mamy wiary w to, że Bóg może działać też w naszym życiu od czasu do czasu. Wiecie, w pieśniach śpiewamy, w rozmowach często jesteśmy poprawni teologicznie, ale często przestajemy w swoim życiu wierzyć w Boże działanie, że Bóg jeszcze może zmienić moje życie. Chrystus wszedł na krzyż Golgoty i wszedł na Niego przez bramę, którą Biblia nazywa owczą bramą, aby złożyć siebie w ofierze przebłagalnej za moje i Twoje życie. On jako sprawiedliwy wziął moją niesprawiedliwość. On jako bez grzechu wziął na siebie mój grzech. On poświęcił siebie. I to nie człowiek pierwszy zaczął szukać Boga, ale to Bóg w swojej łasce zlitował się i już w ogrodzie Eden zadał pewne pytanie. Mówi: Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Słowo Boże w tej historii mówi, że a był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego, poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: czy chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. A był tam pewien człowiek. Kto to jest? Kto to jest pewien człowiek? Czy pewien człowiek to jest ktoś szczególny? Myślę, że nie. Pewien człowiek, drogi przyjacielu, to jesteś ty. I pewien człowiek to jestem ja. Prawdą jest, że prawo, że zakon zabraniało iść takiemu człowiekowi do świątyni, ale przez owczą bramę przychodzi Chrystus, Baranek Boży, aby przynieść wolność i odkupienie, który sprawi, że każdy mógł będzie miał dostęp do Bożej świątyni, która nie jest zbudowana ludzką ręką. Wiecie, kiedy ten człowiek zaczął tam leżeć, Jezusa jeszcze nie było na ziemi. I ten człowiek leżał niedaleko świątyni. Ten człowiek był tak blisko świątyni, a zarazem tak daleko od Boga. Ten człowiek leżał tak blisko świątyni, ale w swoim życiu był tak daleko od Boga. Werset 5 i 6, który czytaliśmy, jest obrazem chrześcijaństwa, które często reprezentujemy swoimi słabościami. Ten człowiek wierzy w cud, ale przestaje wierzyć w cud we własnym życiu. I tak czasami się dzieje, Panie, że ktoś pierwszy wskoczy, zostanie uzdrowiony. Ale Jezus zadaje temu człowiekowi konkretne pytanie. Czy Ty chcesz? Drogi przyjacielu, zastanów się, że może to jest niewygodna myśl, ale że od 38 lat jesteś człowiekiem chorym. I przychodzi do Ciebie ktoś i zadaje Ci konkretne pytanie. Znając Twój problem, znając Twoje położenie, zadaje Ci pytanie, czy Ty chcesz? Czy Ty chcesz być zdrowy? Czy Ty w ogóle jeszcze chcesz? Czy Ty w ogóle wierzysz w to, że możesz być jeszcze zdrowy? Ale ten człowiek odpowiada całkiem co innego. Mówi: Panie, Ty widzisz, że ja nie mam nikogo. Panie, Ty widzisz, że nie mam kogo, nikogo, kto by mógł mnie wrzucić. Chrystus zadaje mu konkretne pytanie odnośnie problemu, w którym się znajduje, ale ten człowiek wskazuje, że jego problemem jest całkiem co innego. Że jego problemem jest samotność. Jest to kolejną lekcją do naszego życia. Że często przychodząc na zgromadzenie pańskie, wchodzimy ze swoim problemem. I często otwierając Słowo Boże, mimo tego, iż je czytamy, jesteśmy przysiągnięci swoim problemem tak, że nawet nie kodujemy tego, co czytamy. W swoim życiu pokonywałem kilometry, ściągając auta z zagranicy, jeździłem dla pewnego człowieka i patrzyłem na nawigację, że pokonałem trasę 60 kilometrów, a byłem tak zamyślony, że nawet nie pamiętałem zakrętów, miejscowości, nic, których pokonałem. I w naszym życiu może być podobnie. Możemy być przysiągnięci swoim problemem tak, że nawet nie zobaczymy, że przychodzi Chrystus i zadaje Ci konkretne pytanie, czy Ty w ogóle jeszcze chcesz? Przychodzimy na nabożeństwo przysiągnięci własnymi doświadczeniami, własnymi problemami na tyle, że nawet nie słyszymy, kiedy Bóg do nas mówi, Czy Ty chcesz, abym ja rozwiązał Twój problem? Czy Ty chcesz? Bożym błogosławieństwem dla tego człowieka było, że on został uzdrowiony. Ale Słowo Boże mówi, że kiedy on poszedł pokazać się kapłanom, oni pytają go, któż ci to uczynił, tak? I co on im odpowiada? Nie wiem. Ten człowiek w swoim życiu nawet nie zobaczył, że nastąpił moment spotkania z Chrystusem. Ten człowiek w swoim życiu nawet nie zobaczył, że przyszedł sam Chrystus, aby rozwiązać jego problem, aby uzdrowić jego życie, aby dać mu nowe życie. On nawet nie zobaczył. To było dla niego Bożym błogosławieństwem, że Chrystus zlitował się nad nim. Gdzie niektórzy jeżdżą po konferencjach, pokonują kilometry, aby coś się zmieniło w ich życiu. Czytają nagłówki wielkich konferencji i jeżdżą tam, bo myślą, że coś się zmieni. Osobiście znam człowieka, który, myślę, że wiecie, kto to jest, Reinhard Bonnke. Jest to ewangelista, który udał się na konferencję z Reinhardem Bonnke. Przechodząc koło niego, może jest to zabawna historia, udawał, że mdlał, aby Bonnke tylko go dotknął, bo wierzył, że w taki problem, w taki sposób jego problem zostanie rozwiązany. Ale ta historia, Słowo Boże pokazuje mi, że Bóg nie odpowiada z powodu konferencji, że Bóg nie odpowiada z powodu ludzi, ale Bóg odpowiada ze względu na swoją miłość. Bóg odpowiada przez wzgląd na swoją miłość i rozwiązanie mojego problemu, rozwiązanie mojego doświadczenia nie jest w ręku jakiegokolwiek człowieka, ale jest w ręku Wszechmogącego Boga. Jest w ręku Wszechmogącego Boga. Zadaliśmy sobie pytanie, czy jeszcze wierzymy w to, że Bóg może coś zmienić w moim życiu? Czy jeszcze wierzymy w to, że Bóg w ogóle w jakikolwiek sposób może odmienić moje życie? Może przemienić mój charakter? Może przemienić mój sposób bycia? Może przemienić sytuację, w której się znajdujemy? I wziąłem ze sobą notatnik, bo siedząc tutaj myślałem też trochę o tym. I w marcu rozmawialiśmy z młodzieżą na temat największego kłamstwa, w jakie diabeł chce, abyśmy uwierzyli. I kłamstwo to przede wszystkim podważa 100% prawd Bożego Świętego Słowa. Kłamstwo to sprawia, że sami zaczynamy w to wierzyć, a następnie zaczynają w to wierzyć nasi bliscy, następnie zaczynają w to wierzyć ludzie z naszego kościoła. Kłamstwo to jest najbardziej popularnym kłamstwem w kościele. Kłamstwo to powoduje, że nie znajdujemy się w miejscu, w którym planował Bóg, w którym Bóg chciałby, abyśmy w tym czasie byli. Kłamstwo to powoduje, że często nasze osobiste życie staje się koszmarem dla naszego męża, dla naszych dzieci, staje się koszmarem nawet dla ludzi w kościele, dla ludzi, którzy z nami pracują. Kłamstwo to podważa 100% słów zawartych w Słowie Bożym. Niechaj młodzież z Polkowic nie podpowiada, czy wiecie, jakie to jest kłamstwo, jak ono brzmi?
Bo ja już taki jestem.
Bo ja już taki jestem, tak? Amen. Kłamstwo to brzmi, że ja już taki jestem. Ja już taki jestem. I diabeł chce, abyśmy zaczęli w to wierzyć. Diabeł chce, abyśmy uwierzyli w to, że my już tacy jesteśmy. Że my już tacy jesteśmy. A Słowo Boże mówi, że kto jest w Chrystusie, tak? Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Tak? Bo to wszystko Bóg czyni nowym, tak? Bóg mówi do narodu izraelskiego, że włoży w ich serca, tak? Nowego ducha, dam im nowe serce, włoży w ich życie. Kiedy Bóg spotyka się z człowiekiem, Bóg wszystko czyni nowym. Kiedy Bóg spotyka się z człowiekiem, nic nie zostaje takie samo. Wiecie, diabeł chce, abyśmy w swoim życiu zbudowali taką warownię i uwierzyli w to, że my już tacy jesteśmy. Że my już tacy jesteśmy. Ja już taki jestem. Moje życie nie musi się zmieniać. Ja już jestem wybuchowy, ja już jestem taki najlepiej nie zwracać takiemu uwagi. Słyszeliście może takie powiedzenie, żeby do kogoś bez kija nie podchodzić, tak? Żeby do kogoś bez kija nie podchodzić, bo on już taki jest. Ale Bóg mówi, że on taki nie jest. Bóg mówi, że on z takim człowiekiem chce się spotkać i wszystko uczynić nowe. Diabeł chce, abyśmy uwierzyli w to, że nie da się, że my już tacy jesteśmy. Kiedy naród izraelski stanął naprzeciwko Jerycha, zobaczyli wielkie mury nie do przebycia i diabeł chce, abyś zobaczył tak swoje życie. Diabeł chce, abyś zobaczył tak swój charakter, że tak, ty już taki jesteś, ty już tego nie przeskoczysz. Naród izraelski nie miał perspektywy na przejście muru, ale Bóg mówi, z waszej perspektywy, z waszego punktu widzenia, owszem, jest wielki mur, ale Bóg spogląda na wszystko z góry. Bóg mówi, ja nie widzę żadnych murów. Z mojej perspektywy to jest do pokonania. Wy się módlcie, a ja będę działał. Wy się módlcie, a ja będę działał. To jest Boża współpraca z człowiekiem. Słowo Boże mówi, że Bóg współdziała we wszystkim. Kiedy apostoł Paweł pisze do Efezjan o starym i nowym człowieku, używa tam takich zwrotów, zewleczcie z siebie starego człowieka, tak? Przemieńcie się, odnówcie się. Nie wskazuje to nie tylko na pracę Bożą w życiu człowieka, ale także na naszą pracę, nasze staranie o to, abyśmy byli podobni do Chrystusa. Bo często spotyka się z czymś takim, że to, co ja w swoim życiu robię, to tylko się modlę i jeżeli Bóg będzie chciał, to Bóg to uczyni. Tak? Ja to tylko oddaję w Boże ręce, ja nie mam zamiaru się starać. Ale Słowo Boże mówi, dołóżcie wszelkich starań, zewleczcie z siebie, odnówcie się. Wskazuje to na współpracę Boga i człowieka. Kiedy czytałem jakiś czas temu artykuł Davida Wilkersona, pastora, który już odszedł do wieczności ze Stanów Zjednoczonych, kiedy opisywał historię Nickiego Cruza, jednego z większych gangsterów tamtych czasów w Nowym Jorku, napisał jedną rzecz, która bardzo, bardzo uderzyła w moje serce. Mówi, że psychologowie po całym dniu spędzonym z Nickim Cruzem powiedzieli, że tego człowieka nie da się już uratować, że ten człowiek jest spisany na straty. Kiedy poznali jego psychikę, agresję, jaka w nim jest, powiedzieli, go już nie da się uratować. A David Wilkerson napisał, Bóg potrzebował 3 minuty. Po całym dniu ludzie spisali go na straty. Bóg w jego życiu potrzebował 3 minuty. 3 minuty. Jezus mówi do tego człowieka, wstań, weź łoże swoje i idź pokaż się kapłanom. Mimo tego, iż ten człowiek nie zobaczył, że spotkał się w swoim życiu z Chrystusem, który przyszedł rozwiązać jego problemy, Jezus mówi do niego, ja mam inny plan do twojego życia. Ja nie chcę, abyś ty tu leżał. Ja nie chcę, abyś ty tu kolejne lata spędził, ale chcę, abyś spotkał się z żywym Bogiem. Nie chcę, aby twój problem był większy niż cokolwiek innego, ale ja mam coś innego dla twojego życia. Bóg nie chce, abyśmy byli chrześcijanami, którzy wiecznie będą siedzieć w ławce i użalać się nad sobą. Bóg nie chce chrześcijan, którzy są wypełnieni smutkiem. Jeżeli poznaliśmy w swoim życiu Boga, to nasze życie powinno być wypełnione radością. Że mimo tego, co przeżywam, mimo tego, co spotkało mnie w moim życiu, ja wiem, komu uwierzyłem. Ja wiem, za kim idę. Ja wiem, kto jest Panem mojego życia. 38 lat temu ktoś tego człowieka doprowadził do tego miejsca. Słowo Boże mówi, że ten człowiek był chromy, że nie mógł chodzić. 38 lat temu ktoś tego człowieka doprowadził do tego miejsca. Co mi to mówi? Że pastorzy, liderzy, bracia starsi, nauczyciele szkółek, wszyscy, którzy pracują w jakikolwiek sposób z ludźmi, doprowadzą nas do pewnego miejsca. Doprowadzą nas nad sadzawkę. Ale każdy chrześcijanin ma do przebycia drogę między sadzawką a świątynią. Że często od ludzi innych oczekujemy, że doprowadzą nas do miejsca, w którym my chcielibyśmy być. Że często odpowiedzialność za położenie, w którym się znajduję, za stan, w którym jestem, za miejsce, w którym jestem, chcielibyśmy zrzucić na innych ludzi. Najłatwiej na prowadzących zbór, na pracujących z innymi ludźmi. Ale ta historia pokazuje mi, że tacy ludzie doprowadzą nas do pewnego miejsca, gdzie możemy spotkać się z Bogiem, doświadczyć Boga. Ale w życiu każdego jednego z nas pozostaje ta droga osobistej relacji z Bogiem. O osobistej relacji z Bogiem na kolanach, w Słowie Bożym, kiedy ja poznaję Boga, kiedy ja szukam Boga, kiedy ja doświadczam Boga. To jest moja droga, droga z Bogiem. Kochani, najważniejszy wniosek z tej historii, jaki chciałbym, abyśmy mogli wyciągnąć. Abyśmy w swoim życiu nie doszli tak blisko świątyni, a tak daleko od Boga. Pozwolę się powtórzyć, że w swoim życiu możemy znać wszystkie pieśni. W swoim życiu możemy recytować na pamięć Pismo Święte. W swoim życiu możemy wiedzieć, kto jakie służby pełni nawet w okolicznych zborach, czy w rejonie Polski, Europy, gdziekolwiek. Ale możemy być tak daleko od Boga. Ten człowiek znał wszystkie pieśni. On wiedział, kto jaką funkcję pełni teraz w świątyni. On wiedział, jaki kapłan może mieć teraz służbę. On wiedział, że teraz jest wielkie święto, religijne święto żydowskie, bo po raz kolejny wszyscy się schodzą. On to wszystko przez 38 lat mógł nauczyć się na pamięć. Ale mógł być tak daleko od Boga. Tak daleko. Możemy przychodzić do kościoła. Możemy słuchać tego wszystkiego. Możemy razem z innymi śpiewać, udawać, że wszystko jest okej, że wszystko jest w porządku, ale nasze życie codzienne może być tak daleko od Boga, może tak bardzo odbiegać od tego miejsca, w którym chce nas spotkać Bóg, w którym Bóg chce się spotkać z człowiekiem, kiedy powróci po swój Kościół. Jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, wierzymy w to, że był moment, kiedy Chrystus stał się wcieleniem Boga tu na ziemi. Że był moment, kiedy On w ciele przyszedł tu na ziemię. Że był moment, kiedy On oddał swoje życie za nas. I nawet często w pieśniach to śpiewamy: przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź. Przyjdź po swój Kościół. Ale gdybyśmy się dowiedzieli, że to nastąpi za godzinę, jaka by była nasza pierwsza reakcja? Boże, pozwól, niech ureguluję to, co jeszcze mam nieuregulowane. Boże, pozwól, niech pójdę oddać to, co może ukradłem. Może niech pójdę pogodzić się z moimi rodzicami. Boże, może nie godzina, ale dwie. Niech pójdę z sąsiadami się pojednać. Gdy Bóg przyjdzie, On przyjdzie po Kościół, w którego życiu będzie odbity Jezus Chrystus. Po Kościół, który będzie żył pasją i miłością dla Chrystusa. Na co dzień pracuję w kopalni pod ziemią, na przodkach, gdzie wydobywamy rudę miedzi. To już ostatnia historia, którą pozwolę się podzielić. Lubię tą historię, bo ona mi obrazuje to, w jaki sposób może nastąpić moje spotkanie z Chrystusem. I kiedy kopalnie w naszym regionie są rozłożone o parę kilometrów od siebie, my fedrujemy pod ziemią, nie jest to kopalnia odkrywkowa, myślę, że wiecie, ale większość kopalni jest pod sobą, pod ziemią połączona tunelami, że jeżeli ja zjeżdżam na Lubinie Zachodnim, ktoś inny zjeżdża na Lubinie Wschodnim, gdzie ta kopalnia jest parę kilometrów dalej pod ziemią, tam możemy się spotkać, jest to kilka kilometrów, chociaż jest to czasochłonne, bo drogi nie wyglądają tak jak tutaj na zewnątrz. I dwie kopalnie zdecydowały się, że muszą się połączyć, żeby była wymiana powietrza, które schodzi na dół, żeby zużyte powietrze wyprowadzać, odprowadzać ich szybem, i muszą wydrążyć tunel, w którym nastąpi spotkanie tych dwóch kopalni i tamtędy będą wypuszczać to zużyte powietrze. Najlepsi matematycy obliczali kierunek, najlepsi miernicy wyznaczali na stropie kierunek, w którym powinniśmy drążyć, szczelać te tunele. I kochani, przyszedł czas, w którym powinniśmy się spotkać z tą drugą kopalnią, ale ten moment nie nastąpił. Powiedzieli, że jest tam jakiś błąd, odchyłka w liczeniach, może jeszcze to się przedłuży o jeden, może dwa dni, no ale po tygodniu szczelania dalej, kochani, no nie udało nam się złączyć z tą drugą kopalnią. I finał był tego taki, że te dwa korytarze, które miały się złączyć, minęły się o 5 metrów. Niewiele, prawda? 5 metrów. Ale się nie spotkaliśmy. I obrazuje mi to, że Bóg wyznaczył w swoim słowie standardy dla Kościoła, z którym chce się spotkać. I tak niewiele, a możemy się minąć. Tak niewiele, bo nie będę w miejscu, w którym Słowo Boże mówi, że powinienem być. Bo nie będę w miejscu, w którym Bóg chciałby, abym był. Bo nie będę w miejscu, nie żyjąc standardami, które wyznaczył Bóg w swoim słowie. Kochani, chciałbym, abyśmy te lekcje z tej historii, aby każdy osobiście mógł przyjąć do swojego życia. Abyśmy nie mówili, szkoda, że nie ma tej Krysi, która siedzi w trzecim rzędzie, tak, bo to dla niej, ale abyśmy każdy osobiście w swoim życiu mogli to rozważyć. Abyśmy te lekcje każdy osobiście w swoim życiu mogli przyjąć do siebie i mieć na uwadze, że moment spotkania z Chrystusem na pewno nastąpi, czy tego chcemy, czy nie, nawet czy w to wierzymy, czy nie. Amen.